Tokio. Piotr Myszka utrzymał czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej przed medalowym wyścigiem w windsurfingowej klasie RSX. Tymczasem u lekkoatletów
aklimatyzacja.
Do japońskich warunków przyzwyczaja organizm Konrad Bukowiecki. W faktach także ciąg dalszy zmian podatkowych przygotowywanych przez rząd, a także aktualne dane covidowe. Ale zaczynamy od aktualnych olimpijskich faktów z Tokio. Taka właśnie syrena rozpoczyna wyścigi windsurfingowej klasy RSX. W ostatnim 12 wyścigu kwalifikacyjnym Piotr Myszka był drugi, tym samym jest na czwartym miejscu klasyfikacji generalnej. W sobotę ostateczny wyścig medalowy. Przypominam, wyścig liczony podwójnie. 5 punktów Polak ma straty do srebra, 3 punkty do brązu. Na igrzyskach w Rio Myszka bronił podium przed wyścigiem finałowym. Niestety wtedy nie obronił, zatem...
Walczymy o medal w Tokio.
Lekkoatleci najbliższej nocy rozpoczynają olimpijskie zmagania. Czy są gotowi do walki? Jakie nastroje towarzyszą tym ostatnim szlifom? To sprawdzał w Tokio nasz specjalny wysłannik Patryk Serwański.
Dzień dobry. Nastroje bardzo dobre, bo w końcu zbliża się ta długo wyczekiwana olimpijska rywalizacja. Rozmawiałem na ten temat z naszym kulomiotem Konradem Bukowieckim. W jego przypadku trwa jeszcze zgrupowanie aklimatyzacyjne.
Jesteśmy w Zaobodajże. To jest miejscowość oddalona gdzieś około 350 km od Tokio. Tutaj przebiega nasza aklimatyzacja. Część naszej ekipy już pojechała do Tokio, są już w wiosce. Z tego, co z nimi rozmawiałem, jest całkiem okej. Okay.
Podróż do wioski olimpijskiej to 6-godzinna jazda autokarem. Bukowiecki jutro przynosi się do Tokio. W wiosce olimpijskiej jest już część naszych lekkoatletów, którzy wystartują w nocy z czwartku na piątek, patrząc oczywiście z polskiej perspektywy. To m.in. dyskobol Piotr Małachowski czy Joanna Jóźwik, która powalczy w biegu na 800 metrów. W obu tych konkurencjach to będą oczywiście eliminacje. Tokio, Patryk Serwański.
A z rzeczy pewnych, teraz w faktach podatki. 5 tygodni do 30 sierpnia dostali przedsiębiorcy, organizacje społeczne i związki zawodowe na zgłaszanie uwag do Polskiego Ładu. Dlaczego propozycje podatkowe, które na początku tygodnia pokazało Ministerstwo Finansów, mogą uderzyć m.in. w branżę motoryzacyjną i przedsiębiorców, którzy korzystają z aut leasingowanych, tłumaczy teraz Grzegorz Kwolek, który rozmawiał z doradcami podatkowymi.
Zmienią się zasady rozliczania wykupu aut, które wcześniej były wykorzystywane w ramach leasingu operacyjnego. Do tej pory przedsiębiorcy mogli po kilku latach wykupić taki samochód do użytku prywatnego i po pół roku sprzedać bez podatku dochodowego. Teraz taka operacja będzie oznaczała wysoką daninę.
To podatnicy będą musieli zapłacić podatek VAT od wartości rynkowej tego pojazdu, a nie od wartości, za jaką nabyliśmy, czyli na przykład, jeżeli ostatnia rata wynosiła 1000 zł plus VAT, czyli 1230 zł.
Tłumaczy doradca podatkowy Piotr Juszczyk. Rozwiązanie było korzystne nie tylko dla firm, ale też dla branży motoryzacyjnej, bo zwiększało sprzedaż nowych aut.
Podatki i Nowy Ład wrócą też za godzinę w rozmowie w samo południe w RMF FM. W faktach teraz Mariusz Piekarski.
Tak jest, melduje się. Dzień
twoim
dobry.
Gościem, dzień dobry. Będzie posłanka Koalicji Obywatelskiej Barbara Nowacka.
Tak, posłanka, która wielokrotnie mówiła o bardziej progresywnych podatkach, o podnoszeniu podatków dla bogatszych, o wyższych składkach na służbę zdrowia. Więc dziś zasadne jest pytanie, czy zagłosuje za pakietem ustaw podatkowych, czy Koalicja Obywatelska jest w stanie poprzeć choć część propozycji podatkowych rządu. Pytanie też, czy Koalicja Obywatelska stanie się teraz głównym sejmowym obrońcą Mariana Banasia i nie pozwoli uchylić mu immunitetu, choć to politycy właśnie Platformy przestrzegali przed wyborem, a potem domagali się dymisji Banasia. No i jest też pytanie o obecność Barbary Nowackiej u boku Platformy, gdy ster w niej przejął Donald Tusk. Czy rozmawiała już z nowym liderem Platformy o swoim miejscu? A może wciąż liczy, że Rafał Trzaskowski nie powiedział jeszcze ostatniego słowa? Te wszystkie pytania padną już za godzinę.
Zapraszam, rozmowa w samo południe w RMF FM. Dwóch obywateli Białorusi, którzy mają stać za włamaniami do bankomatów w kilku krajach Europy, zatrzymali kujawsko-pomorscy policjanci.
Zostali już aresztowani. Według ustaleń śledczych ukraść mogli w Polsce co najmniej 600 tysięcy złotych, a w innych europejskich państwach nie mniej niż 100 tysięcy euro.
W faktach zameldował się Kuba Kaługa. Kubo, jak działali, no i jak wpadli podejrzani?
Zaważyła czerwcowa próba włamania do bankomatu w Barcinie w powiecie żnińskim. Policja ustaliła, że wykorzystano tam tak zwaną metodę black box. W dużym skrócie, po otwarciu obudowy sprawcy przecinają znajdujące się w bankomacie kable, do nich podłączają urządzenie, przez które zlecają wypłaty gotówki. Okazało się, że w kilku województwach doszło ostatnio do 7 podobnych zdarzeń. Po wymianie informacji z Europolem udało się ustalić sprawców i auto, którym się poruszali. Obywatele Białorusi zostali zatrzymani pod Warszawą. 26 i 29-latek na razie usłyszeli zarzuty dotyczące bankomatu w Barcinie. Według policji odpowiadają jednak za co najmniej 13 włamań do bankomatów i są członkami większej grupy przestępczej, a sprawa wymaga teraz dalszej międzynarodowej współpracy.
169 nowych zakażeń koronawirusem mamy potwierdzonych w czwartek. Kolejnych 5 ofiar z COVID-19 w raporcie Ministerstwa Zdrowia. A w Japonii tymczasem liczba zarejestrowanych dziennie przypadków koronawirusa po raz pierwszy przekroczyła 10 tysięcy, co odnotowała kilkanaście minut temu japońska telewizja Nippon TV. A wczoraj w samym Tokio, przypominam, to było rekordowe 3177 przypadków.
Pora na fakty kulturalne w RMF FM.
Festiwal filmowy Kino na Granicy rusza jutro w polskim i czeskim Cieszynie. Jego program w faktach kulturalnych przegląda teraz Katarzyna Sołychowska-Szuchta. Dzień dobry.
Dzień dobry. W programie jest retrospektywa filmów Janusza Gajosa, spotkanie z nim i debata o sile jego aktorstwa. Będą filmowe premiery z Polski, Czech, Słowacji. Będzie kolacja z ulubionym menu Wacława Havla. W debacie Quo Vadis polskie kino porozmawiają m.in. Tomasz Kot, Magdalena Łazarkiewicz i Andrzej Chyra. A w tej o fenomenie kina Andrzeja Żuławskiego podyskutują na przykład Andrzej Korzyński i syn reżysera Ksawery. Swoje ukochane książki z dzieciństwa najmłodszym czytać będą Jowita Budnik, Gabriela Muskała czy Grażyna Błęcka-Kolska i będą też koncerty. Festiwal Kino na Granicy w polskim i czeskim Cieszynie od jutra do 4 sierpnia. Katarzyna Bonda wydała właśnie nowy kryminał Klatka dla niewinnych. W szanowanej rodzinie dochodzi do brutalnej zbrodni.
Wydaje się na początku, że sprawa jest oczywista. Sprawca zostaje natychmiast aresztowany, przyznaje się, idzie do więzienia, natomiast kilka lat później znowu ginie kolejna osoba powiązana z tą rodziną i właściwie dopiero wtedy na jaw wychodzą tajemnice.
Mówiła autorka tej książki. Uroczysta premiera spektaklu Małe zbrodnie małżeńskie Erika Emanuela Schmidta w reżyserii Marka Pasiecznego zakończy w sobotę sezon w Lubelskim Teatrze Osterwy. Pierwsze pokazy już dziś i jutro. Podczas przedstawienia widzowie usłyszą muzykę graną na żywo, a po premierze we foyer teatru ma odbyć się potańcówka w klimacie tanga.
Radio, muzyka, fakty.